Witamy wszystkich 8 września na kolejnym wykładzie z Chełma. Tytuł zgodnie z zapowiedzią to Kontakt z Bogiem i Jego Prawdą. Temat powinien być ciekawy dla nas wszystkich, bo na pewno każdy z nas, każdy z wierzących, każdy próbujących naśladować Jezusa chciałby mieć jak najbliższy kontakt z Bogiem. Najlepiej, żeby ten kontakt był bezpośredni, taki, żebyśmy mogli sobie porozmawiać o różnych życiowych sprawach. Taki kontakt z Bogiem miał Adam przed upadkiem, gdy jeszcze był Synem Bożym. Dla przykładu możemy sobie przypomnieć rozmowę Boga z Adamem z 1 Mojżeszowej 3 rozdziału od 8 do 19. Może nie będę czytał nawet całości, ale przynajmniej zaczniemy, tak żebyśmy zobaczyli, jak Adam i Bóg bezpośrednio rozmawiali ze sobą. 1 Mojżeszowa 3 od 8 do 13. A gdy usłyszeli, Adam z Ewą oboje, głos Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś? Tak się do niego zwrócił. A on odpowiedział: usłyszałem głos Twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Wtedy rzekł Bóg do niego: kto Ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś drzewa, z którego zakazałem Ci jeść? Na to rzekł Adam: kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. No i tak dalej, rozmowa toczy się aż do wersetu 13. Nie będziemy jej kontynuować. Każdy widzi, że Bóg i Adam i Bóg rozmawiali bezpośrednio ze sobą. Jednak z powodu grzechu Adam taki kontakt bezpośredni z Bogiem stracił. A poza tym stracił jeszcze panowanie nad ziemią i panowanie nad zwierzętami. W czasach Starego Testamentu Bóg kontaktował się z wybranymi osobami, prorocy, sędziowie, albo posyłając do nich aniołów z pewną informacją, albo przez sny i widzenia. A jedynym wyjątkiem był Mojżesz, z którym Bóg rozmawiał twarzą w twarz. Jedynym wyjątkiem był Mojżesz. Zobaczmy tą wyjątkowość Mojżesza. 4 Mojżeszowa, 12 rozdział, 6-8. 4 Mojżeszowa, 12, 6-8. Rzekł Pan: słuchajcie moich słów. Jeżeli jest u was prorok Pana, to objawiam mu się w widzeniu. Przemawiam do niego we śnie. Lecz nie tak jest ze sługą moim Mojżeszem. W całym moim domu jest on wiernym. Z ust do ust przemawiam do niego. I jasno, a nie w zagadkach. I prawdziwą postać Pana ogląda on. Dlaczego więc ośmieliliście się wypowiadać się przeciwko słudze memu Mojżeszowi? To mam ten opis po tym, jak Miriam i Aaron wystąpili przeciwko Mojżeszowi i wtedy Bóg przypomniał im, jaka jest różnica między Mojżeszem a Bogiem, a całą resztą a Bogiem. Podobnie mamy w 5 Mojżeszowej, w 5 rozdziale, więc idziemy i tam. 5 Mojżeszowa, 5, 4 i 5. Twarzą w twarz Pan z wami mówił na górze z ognia. Ja zaś, to Mojżesz mówi, ja zaś stałem wówczas pomiędzy Panem a wami, aby wam obwieszczać słowo Pana, gdyż baliście się ognia i nie wstąpiliście na górę. I 34 rozdział tej samej 5 Mojżeszowej, a werset 10, 34-10. I nie powstał już w Izraelu prorok taki jak Mojżesz, który poznał Jehowę, poznał Pana twarzą w twarz. Powodem wyjątkowości Mojżesza nie był sam Mojżesz, tylko fakt, że Mojżesz jest typem na naszego Pana, na Jezusa, który jako doskonały Syn Boży miał taki bezpośredni kontakt z Bogiem. Najwyżsi kapłani Izraela mieli jeszcze możliwość pytania Boga o sprawy ważne dla narodu przez Urim i Tumim. Odpowiedzi brzmiały tak lub nie. Więc była to taka ograniczona forma rozmowy, tylko przez pytania zadawane w taki sposób, na który odpowiedź można było udzielić tak lub nie. Urim to znaczy dosłownie światła, jest symbolem nauk Biblii, a Tumim doskonałości jest symbolem kamieni, cech charakteru. Szczegóły na temat kontaktowania się z Bogiem przez Urim i Tumim, który w tej chwili także obowiązuje wszystkich naśladowców Jezusa, w wykładzie Rozpoznawanie Woli Bożej w jego części drugiej przez Ducha Świętego w nas, bo rozpoznawanie Woli Bożej ma dwie części. Od czasu pierwszego Adwentu te wszystkie metody kontaktu z Bogiem przeszły jednak do historii. A ci, którzy dzisiaj są, żyją i twierdzą, że wciąż z takich metod korzystają, to albo oszukują, albo rzeczywiście mają kontakt z siłami nadprzyrodzonymi, ale nie z tymi czystymi. Nie z tymi czystymi. Dzisiaj chrześcijanie mogą mieć społeczność z Bogiem, kontakt z Bogiem, mogą się kontaktować z Bogiem na dwa sposoby. Bardziej bezpośrednio mogą to czynić przez swoją osobistą modlitwę. Nie będę podawał szczegółów na temat modlitwy, bo to oddzielny temat, ale chciałbym tutaj dać tylko jedną myśl, bardzo ważną, która często umyka chrześcijanom, że ta modlitwa do Boga, osobista modlitwa do Boga, w której przedstawiamy różne rzeczy, w tym także nasze różne prośby, pragnienia, powinna odbywać się zgodnie z zasadami biblijnymi, żebyśmy nie oczekiwali, że Bóg, tylko dlatego, że się do Niego modlimy, będzie spełniał nasze wszystkie prośby, które w tych modlitwach zanosimy. Dlatego też chciałbym przypomnieć biblijną zasadę. Jakie prośby zanoszone do Boga w modlitwach przez nas mogą liczyć na spełnienie? Jana, słowa naszego Pana, Jana 15,7. Jana 15,7. Zobaczmy. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Zobaczmy, stanie się wam. O cokolwiek byście chcieli poprosić, ale jeśli we mnie wy trwać będziecie, pierwszy warunek, i słowa moje w was trwać będą. Wtedy możecie prosić o cokolwiek, a stanie się zgodnie z waszą prośbą. I drugi fragment, 1 Jana 5,14, znowu Jan, ale już z pierwszego swego listu, 1 Jana 5,14. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. Jeśli prosimy o coś według Jego woli. Także w naszych modlitwach do Boga nie bądźmy tak jak ten pewien pastor, który mu brakowało pieniędzy na utrzymanie domu modlitwy, który stworzył. Wobec tego narysował na podłodze w tymże domu modlitwy krąg, koło. Wszedł do tego koła i powiedział, że będzie tak długo w tym kole siedział, aż oczywiście modlił się do Boga o pieniądze na prowadzenie tego przybytku, na te prowadzenie tejże miejsca zebrań, ale będzie siedział w tym kole tak długo, jak długo te pieniądze się nie znajdą. No i zaniedbał swoją rodzinę, a miał taką rodzinę, żonę, dzieci. Rodzinę zajmowali, pomagali inni, a on siedział w tym kole. Nie wiem, jak to się skończyło, ale nie jest to dobry przykład, bo w ten sposób jest to wymuszanie naszej woli na woli Boga. Jeżeli nawet te pieniądze by się znalazły ostatecznie, to czyja wola byłaby spełniona? Boga czy tego człowieka? Potrzeba tych pieniędzy, jaka tam wystąpiła, już była prośbą do Boga o to, żeby je zabezpieczyć. Potrzeba, która pojawia się w naszym życiu. Nawet jeżeli nie zdążymy poprosić o jej zaspokojenie, już jest naszą prośbą o to, żeby tą potrzebę zaspokoić, jeżeli Bóg uzna, że jest to właściwe. A drugi kontakt, mniej już pośredni, mniej bezpośredni, bardziej pośredni bym powiedział, to przez Jego Ducha, przez Jego usposobienie rozwinięte w naszym umyśle, w naszej woli, w naszym sercu. Im więcej tego Ducha posiadamy, tym społeczność nasza z Bogiem będzie większa. To właśnie od ilości tego Ducha w nas, tego Ducha Bożego w nas, czyli boskich myśli w naszym umyśle, Jego motywów, pragnień w naszej woli i Jego uczuć w naszym sercu. To od ilości tego Ducha Bożego w nas zależy stopień bezpośredniości naszej osobistej modlitwy do Boga. Ona jest tym bardziej bezpośrednia, tym bardziej szczera, im więcej tego Ducha mamy, bo wtedy jest większa zgodność między tym, jak Bóg patrzy na sprawy, a tym, jak my na te sprawy patrzymy. Bo wiadomo, że Bóg bardzo często widzi sprawy inaczej niż ja, gdyż Jego myśli są daleko, daleko wyższe i Jego cele daleko, daleko wyższe niż nasze. Każdy może sprawdzić, na ile ta modlitwa jest bezpośrednia, szczera z Bogiem, przez zadanie sobie pytania. Czy potrafimy wszystko w naszych modlitwach Bogu powiedzieć? O wszystkim. I jeszcze ważniejsze, czy w tychże modlitwach, gdy mówimy Bogu o tym wszystkim, szczególnie o tym, co nas trapi, co jest dla nas ciężarem, czy potrafimy ten ciężar po takiej modlitwie zostawić u Boga i odejść po modlitwie bez tego ciężaru? Czy nie potrafimy? To dobrze ilustruje naszą bliskość z Bogiem przez modlitwę. Jeśli chodzi o naszego Pana, to On tego Ducha Bożego, tego boskiego usposobienia w sobie miał w bardzo, bardzo dużym stopniu. Miał go tak dużo, że mógł wypowiedzieć słowa zapisane w Ewangelii Jana, znowu Jan, w 14 rozdziale, Jan 14, od 9 do 11. Filip, tak jak wiemy, chciał, żeby pokazać im Ojca, na co Jezus odpowiada. Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. A jeśli nie, czyli jeśli nie wierzycie, jeśli wam trudno uwierzyć w moje słowa, ze względu na te dzieła mi wierzcie. Ze względu na dzieła, które nasz Pan czynił. Czyli taka zbieżność duchowa między Bogiem a Jezusem, że nasz Pan mógł powiedzieć, kto widział mnie, widział Ojca. Prawdziwy tylko o Nim, tylko o naszym Panu. Nieprawdziwy o żadnym z Jego naśladowców, nieprawdziwy nawet o apostołach, wtedy, kiedy byli tutaj na ziemi. Bo dzisiaj, kiedy są uwielbieni razem z Jezusem, to z pewnością są także i one prawdziwe. Innego sposobu nie ma, gdyż innego sposobu Bóg nie używa. Mam na myśli innego sposobu kontaktu. Więc albo kontakt z Bogiem możemy mieć dzisiaj przez osobistą modlitwę do Niego, albo to jest bardziej bezpośredni, albo pośredni, tak? Mniej bezpośredni, pośredni, przez Jego ducha, przez Jego usposobienie, które mieszka w naszej umyśle, woli i sercu. Im więcej On mieszka przez swego ducha w naszej umyśle, woli i sercu, im więcej mamy Jego myśli, woli i uczuć, tym nasz kontakt z Nim jest bliższy. I tym nasze modlitwy osobiste do Niego są automatycznie bliższe, bardziej intymne, skuteczne. A to, że innego sposobu Bóg dzisiaj nie używa, no to kilka wersetów na poparcie. Znowu Jana. Jan dzisiaj króluje, przynajmniej w początkowej rabie naszego wykładu. Jana 4, 23 i 24, znane słowa, ale przypominam je w tym momencie. Nadchodzi godzina, mówi nasz Pan, i teraz jest. Czyli nadchodzi i teraz jest, zauważmy. Nadchodzi i teraz jest. Dwa różne okresy, bo nadchodzi w wieku tysiąclecia, a teraz jest w wieku Ewangelii. W jednym i w drugim okresie Bóg szuka takich oto prawdziwych swoich chwalców. Nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. Bo Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. I gdy nasz Pan mówi o w duchu, to nie mam na myśli niczego innego, jak ten duch w znaczeniu usposobienia. Umysł, wola i serce. No i oczywiście i w prawdzie, no bo w naszym umyśle ta prawda powinna być, bo jeżeli w naszym umyśle nie będzie prawdy, to automatycznie nie będziemy oddawali czci, nie będziemy chwalili Boga w duchu, ponieważ błąd w naszym umyśle doprowadzi do powstania ducha tegoż błędu. I w naszym sercu, i w naszej woli znajdą się elementy, które będą bardzo daleko duchowo od Boga. To był Jana 4, ale Jan jeszcze nie zakończył wszystkiego, co na ten temat chciałby nam powiedzieć, bo w swoim 14 rozdziale, czyli Ewangelia Jana 14, a wersety 16-17, nasz Pan znowu mówi tak. Ja prosić będę Ojca i dam wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przybywa wśród was i w was będzie. Dam wam innego Pocieszyciela i od razu mówi, co będzie tym Pocieszycielem. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może. Tym, że usposobienie będzie duch prawdy, czyli do waszego umysłu boskie myśli będę wam podawał nauki, prawdę z Biblii, do waszego serca uczucia, do waszej woli, pragnienia, motywy takie, jakie posiada Bóg. Będę to was rozwijał, będę to wam dawał. Jak się tym napełnicie, to będzie wasza dla was ogromna, wielka pociecha. 1 Koryntów 3,16. Zobaczymy do świadectwa także i innych apostołów, także apostoła, który nie był bezpośrednio z Jezusem w trakcie jego życia. 1 Koryntów 3,16. Apostoł Paweł najwięcej listów nam swoich pozostawił i najwięcej mądrych rzeczy w tych wszystkich listach pozbierał z grona wszystkich apostołów. Najwięcej to on. 1 Koryntów 3,16. Czy nie wiecie, takie pytanie zadaję, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Świątynią Bożą, czyli domem, w którym mieszka Bóg. Także to świątynia Boża, to Duch Boży mieszka w was. Bóg nie mieszka w kościołach ręką uczynionych. One mogą być pomocne po to, żeby tam się zbierać, ale Boga tam nie ma. Bóg jest w nas, albo Go nie ma w nas. To w zależności od tego, czy jesteśmy dla Boga Jego świątynią, dla Jego ducha, umysł, wola, serce, czy też nie. Co tam na przemyśle, woli, sercu jest, co w nas mieszka, dlatego jesteśmy świątynią. Dlatego stajemy się domem. I może nas mieszkać Bóg poprzez swego ducha w naszym umyśle, woli, sercu, albo różne inne grzeszne, świeckie, czasami bardzo, bardzo zdeprawowane elementy i rzeczy. I jeszcze pozostaniemy w 1 Koryntów, 6 rozdział, 19 i 20 werset. Szósty rozdział, myślałem na 9, czyli coś mi za dużo poszło, więc 6, 19 i 20. Albo, czy nie wiecie, znowu takie w formie pytania, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych, dosłownie, i że nie jesteście was samych? Drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Znowu ta sama, ten sam punkt widzenia. Ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, bo Bóg nie mieszka w was inaczej, jak przez swego ducha. W waszym umyśle woli sercu, przez napełnianie waszego umysłu woli serca, tymi samymi treściami, które Bóg ma w swoim umyśle woli sercu. Jeżeli napełnia, jeżeli te rzeczy są was obecne, to w was mieszka. Wobec tego nie należycie do siebie, drogo jesteście kupieni i wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym, bo wasze ciało jest mieszkaniem, świątynią dla tegoż Boga. Bóg i Jezus działają tylko przez tego ducha, przez to usposobienie Boga, usposobienie Jezusa, bo ono jest tożsame, takie same w Nim, w dzieciach Bożych. Czyli Bóg działa przez to usposobienie Boga, usposobienie Jezusa w dzieciach Bożych. A działa Bóg z Jezusem na tyle przez te dzieci Boże, przez tego ducha, na ile one tego ducha w sobie posiadają. To oczywiste. Przy zerowej ilości tego ducha w nas w ogóle jesteśmy bezużyteczni dla Pana. Nie może się nami posłużyć. Im więcej tego ducha mamy w umyśle, woli, sercu, tym jesteśmy bardziej przydatni, bo tym bardziej jesteśmy podobni do Boga, do Jezusa w charakterze, w usposobieniu. Tym bardziej nadajemy się do Jego zaszczytnych celów. Zobaczmy znowu na kilka wersetów związanych z tym duchem w nas, jak bardzo on jest przydatny i jak bardzo my tam możemy być przydatni, jeżeli tego ducha posiadamy i na ile go posiadamy. Znowu Jana, 14:26. Byliśmy już tam w rozdziale 14, ale 26 jeszcze nie był czytany. Jana 14:26. O tym Pocieszycielu, Duchu Świętym, usposobieniu, którego Jezus obiecał. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Zobaczmy. Te myśli, te nauki, które będą podawane, będą przypominały te same nauki, które Jezus mówił, które być może oni zapomnieli, ale przypomni i jeszcze więcej powie, bo za chwilę poczytamy wersety, które będą mówiły nam o tym, że tenże duch będzie nam nawet podpowiadał, co mamy mówić, jak mamy mówić. Zobaczmy rozdział 15:26. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, tak Ewangelia Jana cały czas, gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, duch prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. Tutaj już Jezus znowu mówi, że tym Pocieszycielem będzie Duch Prawdy. I on złoży świadectwo o mnie. Brzmi tak, jakby mówił jakieś o sobie, a mówi o treściach, o nauce. Te nauki, te myśli będą mówiły o mnie. Będą dawały świadectwo o mnie. Pozostajemy nadal w Jana, 16 rozdział, 7 i 8. Jana 16, 7, 8. Lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel, już wiemy, co to za Pocieszyciel, Pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A gdy on przyjdzie, przekona świat o grzechu albo co do grzechu, o sprawiedliwości albo co do sprawiedliwości i o sądzie albo co do sądu, czyli wykaże te wszystkie trzy rzeczy oddzielne na ten temat. Wykład mam, więc nie będę rozwijał, ale znowu nasz Pan zapowiada, że tenże duch, którego pośle, Pocieszyciel, usposobienie do umysłu, do woli serca, będzie bardzo, bardzo przydatny, gdyż będzie umożliwiał wam przekonywanie świata na temat tego, co to jest grzech, co to jest sprawiedliwość, co to jest sąd. Będzie o tych rzeczach wam powiedział, pozwalał mówić. Teraz jeszcze 13 i 15. Ten sam rozdział, Jana 16. Lecz gdy przyjdzie on duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie. I to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Z mego weźmie, ode mnie i wam oznajmi. Za chwilę przejdziemy do objawienia, ale zobaczymy ten sam punkt widzenia w objawieniu, że z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest, dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi. Bo prawda pochodzi od Boga jako pierwszego, głównego źródła. Potem idzie do Jezusa, a od Jezusa jest przekazywana dalej przez Niego. Będziemy o tym mówili, gdy dotrzemy do objawienia. Mateusz 10 rozdział. To bardzo ciekawe, prawda? Bo zaraz zobaczymy, Też no, będzie o tym duchu mowa jakby o jakiejś osobie. No ale wiemy, że Duch Święty nie jest żadną osobą. Mateusz 10, 8 do 20. Zobaczmy, 18, przepraszam. Mateusz 10, 18 do 20. I nasz Pan pociesza, jednocześnie zapowiada, co się z nimi będzie działo, z jego naśladowcami, a jednocześnie ich pociesza, żeby się tym nie martwili, gdy te rzeczy będą się działy, bo tenże właśnie Duch im pomoże. Mateusz 10, 18 do 20. I z mego powodu zawiodą was przed namiestników i królów, abyście złożyli świadectwo przed nimi i poganami. A gdy was wydadzą, nie troszcie się jak i co macie mówić, albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić. Będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić. Jeżeli w tej godzinie, w tym momencie, kiedy będziecie stali przed królami, namiestnikami, wielkimi tego świata, to będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić, to kto stanie przy was, Duch Święty, i będzie wam szeptał do ucha? No przecież nie widzieliśmy takich rzeczy, nikt nie widział i wciąż nie widzimy. Duch Święty, Duch Pana, w obecnym waszym umyśle, woli, sercu, jeśli go będziecie posiadali i na ile go będziecie posiadali, będzie wam podpowiadał, co powiedzieć, jak powiedzieć, jak się zachować. Tak każdy człowiek, który znajdzie się w jakiejś nowej sytuacji zaskakującej, to zachowuje się tak, na ile mu jego inteligencja, dotychczasowe doświadczenia, wiedza, takt, zalety charakteru, które posiada, na ile one mu to wszystko pozwala się zachować. Zachowuje się tak, jak to wszystko mu wspólnie, razem wzięte, pozwala mu się zachować. Ale nie skończyliśmy chyba tego cytatu jeszcze, tak? Bo miało być do 20. Więc nie troszcie się, gdy was wydadzą, jak i co macie mówić, albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić. Bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Ojca waszego, który mówi w was. No to już nasz Pan sam wyjaśnił, prawda? Nie wy będziecie tak naprawdę mówili, tylko Duch Ojca waszego, który mówi w was. Jeśli tego Ducha w sobie posiadacie, będziecie posiadać. I na ile go będziecie posiadać, bo większość chrześcijan posiada jakąś miarę. No ale nie wszyscy mają go w takiej samej mierze. Dlatego też nie wszyscy mogą być takimi samymi narzędziami w ręku Pana. Bo ograniczeniem jest ilość Ducha Bożego w dziecku Bożym. Nie wszędzie taka sama. Zobaczmy teraz ten sam punkt widzenia w Dziejach Apostolskich 20-28. Tu się niektórzy mogą zdziwić, dlaczego przytaczam Dzieje 20-28. Zaraz zobaczymy, dlaczego się mogą zdziwić. Bo tutaj mamy informację, właściwie zwrot do starszych zborowych, żeby troszczyli się o zbór. No ale nie chodzi o samo to, że mają się troszczyć, tylko chodzi o to, skąd się ci starsi wzięli, kto ich wybrał. Zobaczmy, Dzieje 20-28. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami albo starszymi, zależnie od przykładu, abyście paśli zbór pański nabyte własną jego krwią. Najważniejsza myśl, na którą uwagę zwracam, to Duch Święty ustanowił was tymi biskupami, tymi starszymi. No i jak Duch Święty, w jakim znaczeniu? Nie trzecia osoba Trójcy, bo wiemy, że takowa nie istnieje, a nawet gdyby istniała, to chyba nikt nie widział Ducha Świętego jako osoby, żeby ustanawiał starszych czy biskupów. Prawda? Każdy rozumie, że to chodzi o coś innego. A o co? No to mamy od razu, możemy to wyjaśnić innym cytatem z Dziejów Apostolskich, 14:23. Dzieje 14:23. Mamy opisany proces wyboru tychże starszych, tychże biskupów. Tak, zależnie od tłumaczenia w zborach, mamy ten opis, jak to wyglądało. Tak, Dzieje 14:23. A gdy przez podniesienie rąk wybrali im w każdym zborze starszych, tu tak to oddano, wśród modlitw i postów poruszyli ich Panu, w którego uwierzyli. Przez podniesienie rąk wybrali im w każdym zborze starszych. No to kto podnosił te ręce? To oczywiście, zależnie znowu, niektóre przykłady będą fałszywie to oddawać i będą mówili o wkładaniu rąk, przez wyznaczanie, no ale nawet gdyby chodziło o wkładanie rąk, to to było wkładanie ręce ludzie. Ważne, że nie było to żadna cudowna interwencja trzeciej osoby Trójcy Ducha Świętego, który przybył, żeby te ręce wkładał, ale tak naprawdę greckie heirotoneo to oznacza podniesienie, wyciągnięcie ręki do góry w czasie głosowania przez pokazanie swojej woli w ten sposób. Zatem najlepsze tłumaczenie to nie przez wkładanie rąk, tylko przez podniesienie, bo na tym polega heirotoneo greckie. Podniesienie rąk wybrali, nie tyle wyznaczyli, co wybrali, bo ja podnoszę ręce, to wybieram w ten sposób, to oddaję mój głos, inni oddają też głosy, albo nie oddają, może przeciwne mają głosy i wtedy ktoś jest wybrany albo niewybrany. Więc najlepiej byłoby ten werset przetłumaczyć: a gdy przez podniesienie rąk wybrali im w każdym zborze starszych, bo wybierali bracia, bracia członkowie danego zboru, tak powinno być. Osoby duchowne, służące słowem prawdy w danej, w każdej dowolnej denominacji chrześcijańskiej, dużej, małej i średniej, powinni być wybierani przez członków tejże denominacji, kongregacji, zboru, parafii, jakbyśmy tego nie nazywali. Niestety duże kościoły w ogóle tego nie przestrzegają. Niestety także bracia z Towarzystwa Świadków Jehowy tego nie przestrzegają. Zbory nie wybierają swoich własnych starszych, naruszają, porzucają biblijną zasadę, a idą za zasadą, która obowiązuje w Dużym Babilonie, gdzie usługujący w poszczególnych zborach są przysyłani z góry, przed tą górą się rozliczają, ponieważ w danym zborze nie są sługami tego zboru, których dany zbór wybrał, ale są przedstawicielami centrali, którzy mają pilnować porządku, jaki ten centrala sobie życzy w każdym zborze. Dokładnie odwrotnie niż mówi Biblia, ale za to dokładnie tak samo jak na przykład w Kościele katolickim i w różnych innych kościołach protestanckich, gdzie pastorzy, czy jakkolwiek by się oni nie nazywali, są mianowani, wyznaczani przez innych decydentów niż tych, którzy powinni ich wyznaczać, czyli przez braci i siostry w danej zborze, w danej kongregacji, w danej parafii. Wracamy do naszych myśli. Rozwianie Ducha Bożego w nas, które jest tak bardzo cenne, jest wykonywane oczywiście przez Boga i Jezusa, ale nie bez nas. My musimy z nimi współpracować. Bóg i Jezus prowadzą to dzieło, ono jest zbyt skomplikowane, żebyśmy sami potrafili nim kierować, ale nasza współpraca pełna jest wymagana. Przy czym to nasza współpraca, to nasza rola, jaką musimy odegrać, to okazanie im, Bogu i Jezusowi, pełnego posłuszeństwa. Jak pamiętamy u mądrego budowniczego, słuchał, ale i robił to, co usłyszał. Zobaczmy znowu do Jana i znowu do 14 rozdziału. Ten Jan i 14 rozdział dzisiaj nam dają dużo, dużo wersetów. Jana 14, 23. Odpowiedział Jezus, rzekł mu, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. I ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Znowu przyjdą we dwóch i zamieszkają, prawda? Chyba nie spodziewamy się, że dwie inne istoty duchowe, Bóg i Jezus, zamieszkają w jakimś innym człowieku. Zamieszkają poprzez tego ducha, w jego umyśle, woli i sercu. Napełniając umysł, wolę, serce takiego człowieka tymi samymi treściami, które Bóg i Jezus mają w swoich umysłach, woli i sercu. O to właśnie chodzi, przez to mieszkanie, napełnianie się duchem. I nasz Pan tutaj mówi, jeśli kto mnie miłuje, słowo mojego przestrzegać będzie, no i wtedy oni przyjdą i zamieszkają w nim, ale musi być przestrzeganie jego słowa, miłowanie przez przestrzeganie. Dowodem miłowania Boga jest przestrzeganie tego, co Bóg mówi, jego przykazań, jego woli. List do Żydów albo do Hebrajczyków 5:9. Tak podkreślamy w tej chwili, na czym polega nasza współpraca. Na pełnym posłuszeństwie, poddaniu się Bogu i Jezusowi. Żydów albo Hebrajczyków 5:9. A osiągnąwszy pełnię doskonałości, to jest mowa o naszym Panu Jezusie, a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy są mu posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Mowa już nie tylko o zbawieniu spod tutaj wyroku adamowego w obecnym czasie, usprawiedliwieniu przez wiarę, z niewiadomym skutkiem co do życia wiecznego, to już apostoł pisze, że dla wszystkich, którzy są mu posłuszni, staje się sprawcą zbawienia wiecznego. Ale dla wszystkich, którzy są mu posłuszni, zauważmy. Jakby ktoś chciał tą treść lepiej zrozumieć, to mógłby sobie ten werset przeczytać tak. Stał się dla wszystkich, którzy są mu nieposłuszni, sprawcą czego? No nie zbawienia wiecznego. Jak niespełniony będzie warunek tego wersetu, no to nie będzie zbawienia wiecznego. Wszyscy, którzy mu są posłuszni, muszą być posłuszni. Tacy mogą liczyć na zbawienie i to wieczne. Efezów 2:8-10. Konieczność współpracy, poddania się posłuszeństwie Bogu, Jezusowi, którzy w ten sposób napełniają nas swoim duchem. Efezów 2:8-10. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was, Boży to dar. No bo wiadomo, że nikt sam z siebie nie może być zbawiony i nie zasługuje na to, żeby być zbawiony. Jest to łaska ze strony Boga, że chciał posłać na ziemię Jezusa, żeby za nas umarł. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, zauważmy, Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Jego dziełem jesteśmy. I jeszcze 2 Koryntów, 3 rozdział. 2 Koryntów, 3 rozdział. 17 i 18. A Pan jest duchem. Gdzie zaś duch pański, tam wolność. My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, a to przez Ducha Pana. My wszyscy tedy, powtórzył 18, z odsłoniętym obliczem, w przeciwieństwie do Żydów, których oblicze było zasłonięte, gdyż nie rozumieli większości rzeczy, które w Starym Testamencie były podane, cienie, typy. Oglądając jak w zwierciadle, czyli w boskim planie, który odbija, jest zwierciadłem, odbiciem boskiego charakteru, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, chwała Pana to jego piękny charakter, zostajemy przemienieni w ten sam obraz. No, przemienieni jesteśmy w ten sam obraz, na jego podobieństwo. Z chwały w chwałę, czyli jakby stopniowy postęp z jednej chwały w drugą chwałę, z jednej zalety cechy charakteru jako w drugą, kolejną. I tak z pierwszej do drugiej, z drugiej do trzeciej, z trzeciej do czwartej, aż w końcu nabędziemy je wszystkie. A to przez Ducha Pana, ponieważ ta cała praca wykonywana jest przez Ducha Pana, którego otrzymujemy do naszego umysłu w formie treści, nauk, prawdy. Poddajemy się ich wpływowi. One wchodzą do naszego serca, do naszych motywów, do naszej woli i napełniają je tymi samymi treściami, które posiada Bóg. Gdyby ktoś nie wiedział, co ma słuchać i czemu ma być posłuszny, to może dowiedzieć się tego od Pawła z 2 Tymoteusza 3 rozdziału. 2 Tymoteusz 3, 14-17. Ale ty trwaj w tym, czego się nauczyłeś i czego jesteś pewny, wiedząc, od kogo się tego nauczyłeś. Zwraca się do Tymoteusza, a także i do nas przez niego. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały albo kompletny, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany albo wyposażony. Całe Pismo ma na myśli te nauki, które pochodzą od Boga, prawda? Więc nie mówimy o piśmie, wszystkich pismach, jakie powstały na całym świecie, gdziekolwiek i przez kogokolwiek napisane, tylko ma na myśli te rzeczy. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości. Widzimy 4 elementy, 2 dotyczą umysłu, do nauki i do wykrywania błędów. W co masz wierzyć, w co masz nie wierzyć, żebyś umiał rozpoznawać prawdę i odróżniać ją od błędu. I potem 2 elementy skierowane do serca. Do poprawy i do wychowywania sprawiedliwości. Do poprawy pokazują ci, jak nie postępować, i do wychowywania sprawiedliwości pokazują ci, jak postępować. Czyli tylko i wyłącznie z Biblii możemy czerpać te nauki. Nie z żadnego innego źródła. Na przykład nie osobiście, bezpośrednio od Boga. Że Bóg poza Biblią przekaże mi pewne informacje, których nikt inny nie będzie miał, tylko ja, bo On mi to przekaże, powie w jakiś sposób, poza Biblią. Autorem prawdy jest bowiem Bóg, a w drugiej kolejności Jezus. Już mówiłem o tym wcześniej i teraz się do tego powoli zbliżamy. Gdy nie było Jezusa, nikt nie mógł poznać skrytych elementów boskiego planu, ani zacząć je wykonywać. Zobaczmy do objawienia 5 rozdziału, gdzie Jan ubolewa nad faktem, że przez pewien czas, długi czas, nie było nikogo, kto mógł wejrzeć w tajniki boskiego planu i zacząć je wykonywać. Objawienie 5:1-5. I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną 7 pieczęciami. Księga, zauważmy, wewnątrz spisana i na zewnątrz, zapieczętowana 7 pieczęciami. Od razu widzimy, że to, co było zapisane na zewnątrz, nie było ukryte, bo było na zewnątrz napisane. Te 7 pieczęci skrywały to, co było wewnątrz napisane, te najważniejsze elementy boskiego planu. I widziałem też anioła potężnego, który wołał głośnym głosem, głosem donośnym. Któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęci? I nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. Do naszego Pana, przed naszym Panem, zanim On tutaj się pojawił i nie złożył swojej ofiary, nikt na ziemi, pod ziemią, w powietrzu, gdziekolwiek nie mógł otworzyć, nie mógł wejrzeć. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę, ani do niej wejrzeć. Lud Boży, istniejący w czasach przed naszym Panem, bardzo płakał, ubolewał z tego faktu. a jeden ze starców rzecze do mnie: nie płacz, zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, może otworzyć księgę i zerwać 7 jej pieczęci. Każdy wie, kto jest lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, ten, który kiedyś Dawidowi da życie, bo umarł także za Dawida i kiedyś tego Dawida nasz Pan z grobu wyprowadzi. Gdy Bóg objawił Jezusowi, jako temu godnemu, który mógł w ten plan wejrzeć i pieczęci tego planu porozrywać, ten, nasz Pan Jezus, poznawszy w ten sposób tajniki boskiego planu, zaczął przekazywać je dalej, ludziom, ale czynił to w bardzo szczególny sposób. Zobaczmy objawienie 1.1. Gdzie nasz Pan mówi, co to jest to objawienie? Jest to objawienie Jego same, Jego własne. Objawienie Jezusa Chrystusa. Ale zauważmy, które dał Mu Bóg. Aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce. I pokazał je przez znaki, posyłając przez anioła swojemu słudze Janowi. Dobrze zauważmy, ile tu jest elementów wymienionych w tym pierwszym wersecie. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg. A więc mamy Boga i Jezusa, bo temu Bóg temu Jezusowi właśnie je objawił. Ale to nie koniec. Pokazał je przez znaki, czyli Jezus pokazał to objawienie od Boga otrzymane przez znaki, zakodował je w znakach i posłał przez anioła słudze Janowi. Jeszcze jest anioł, trzeci element, i dopiero jest sługa Jan jako ostatni, który to odbiera. Ile to etapów w sumie daje nam? No, każdy widzi. 4. 4 etapy. Jezus sam wybiera tych, przez których podaje prawdę. I ich, tych, których wybiera, trzyma w swojej prawej ręce, czyli ma ich pod swoją kontrolą. Wersety 16-20. O tym mówią. W prawej dłoni swojej trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodziło obosieczny ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. 20 werset. Co do tajemnicy 7 gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej i 7 złotych świeczników, 7 gwiazd to aniołowie 7 zborów, a 7 świeczników to 7 zborów. Tak wyjaśnił tą wizję, którą ja widział. I Jezus sam wybiera te 7 gwiazd, które trzyma w ręce, tych aniołów, i przez tych aniołów do Janowi przekazuje prawdę. Czyli podaje prawdę przez nich i tylko przez nich. Przez tych aniołów. Idzie ona do Jana. Nie podaje prawdy bezpośrednio każdemu z chrześcijan z osobna, jak to niektórzy twierdzą, że mają takie bezpośrednie informacje, kontakt z Bogiem. Nie mają. Bo jest między Jezusem a Janem, tym ostatnim odbiorcą, Jan to każdy z nas. Między Jezusem a ostatecznym odbiorcą Janem jest anioł, przez którego on te poselstwo podaje. Zauważmy, że te 7 zborów, tak, pokazane w tych 7 świecznikach, to gdy poselstwo było przekazywane przez niego do tychże zborów, 7 zborów, to zawsze było kierowane najpierw do anioła tego zboru. Zobaczmy 2.1. Do anioła zborów w Efezie napisz. Czyli zwraca się do anioła z tymi informacjami. Cała ta treść idzie do anioła, dopiero przez anioła do Jana. 12 werset. A do anioła zborów w Smyrnie napisz. 18 werset. A do anioła zboru w Tiatyrze napisz. 3.1. A do anioła zboru w Sardes napisz. Nie do Jana bezpośrednio. Jan się dowie od anioła. 7 werset. 3.7. A do anioła zboru w Filadelfii napisz. No i jeszcze mamy werset 15. 14. A do anioła zboru w Laodycei napisz. Zawsze do anioła. I dopiero od anioła dalej. Czyli anioł otrzymuje te informacje bezpośrednio od Jezusa i przekazuje je Janowi, czyli wszystkim pozostałym. Sam Jan oczywiście, jak wiemy, żył krótko, zmarł niebawem, więc nie mógł być odbiorcą praw w następnych 6 zborach, dlatego też mówimy, że Jan to lud Boży żyjący w czasie wypełnienia się symbolizowanych zdarzeń. To są ci, którzy żyją w danym czasie, kiedy te treści są przekazywane. Ci, którzy żyją później, tak jak my żyjemy później, to możemy także korzystać z treści podanych wcześniej, prawda? Bo one zostały już przekazane i możemy je mieć. Ale ci, którzy żyli wcześniej, to mieli tylko to, co otrzymywali w danym momencie i ewentualnie to, co było podane wcześniej. Pamiętamy, jak nasz Pan mówił, że ten Duch, ten Pocieszyciel, którego On pośle, to będzie przypominał rzeczy, które wcześniej było powiedziane i dodawał te, które będą na czasie aktualne do przekazania później, wtedy, kiedy zajdzie taka czy inna potrzeba ludu Bożego, żeby te informacje on otrzymał. To właśnie z tego powodu, że Jezus wybiera sobie aniołów, przez których przekazuje prawdę. Oczywiście aniołowie to nie aniołowie ci w niebie żyjący, tylko ludzie. Anioł to posłaniec, narzędzie, którym się Bóg czy Jezus posługują. Więc wybiera sobie odpowiednie osoby. No, wystarczy przypomnieć tego anioła z okresu efeskiego. Kto był aniołem okresu efeskiego? Do jakich ludzi Bóg, Jezus skierowali prawdę w okresie, pierwszym okresie Kościoła? Do apostołów. Ten anioł z zboru efeskiego to 12 apostołów, trzymani w ręku Pana, natchnieni. Ci następni aniołowie już nie byli natchnieni, ale ci byli nawet natchnieni. To byli ludzie, nimi się posługiwał. Przez nich, szczególnie przez apostoła Pawła, no i największą ilość prawd Jezus przekazał. Także pierwszy kościół efeski jest doskonałą ilustracją tego, kto tym aniołem był. Następni aniołowie, nie będę o tym mówił, kto jest następny, wskazywał, to by nam zajęło dużo czasu, ale ważne jest, warto podkreślić, żebyśmy pamiętali o tym fakcie, że Bóg posługuje się aniołami, ludźmi, których sam wybiera do tego celu. Jeżeli chcemy prawdę od Boga uzyskać, to powinniśmy tych aniołów zidentyfikować. Sami nie poznamy prawdy Boga w tej części, która jest pod pieczęciami, przez indywidualne studiowanie Biblii. Jest zakryte, a skoro zakryte, to znaczy, że dostępne tylko dla tych, dla których Bóg chce to udostępnić. To właśnie z tego powodu Piotr pisze, że żadne proroctwo nie podlega prywatnemu wykładowi, bo też żadne proroctwo nie zostało podane z prywatnej inicjatywy człowieka. Skoro powstawało od Boga przez natchnienie odnośnie pisarzy Biblii, Starego Nowego Testamentu, to wyjaśnienie trudnych tych zamkniętych pod pieczęciami rzeczy wymaga takiego samego procesu, tylko w drugą stronę. Tam to było, oni zakodowali, a inni, używani przez Boga, wybrani przez Boga, mają odkodować. No, właściwie powiedziałem, ale warto przeczytać. 2 Piotra 1:20-21. Warto na to uwagę zwrócić, bo jest bardzo wielu filozofów dzisiaj w świecie, którzy przychodzą do Biblii, sami sobie ją czytają bezpośrednio i rzeczy nawet zakryte pod tymi pieczęciami interpretują po swojemu, jak gdyby byli wybranymi przez naszego Pana tymi aniołami trzymanymi w Jego prawej ręce. 2 Piotra 1:20-21. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega prywatnemu wykładowi albo własnemu wykładowi. Dlaczego? Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. Więc nie podlega prywatnemu wykładowi. Takie są zasady podawania prawdy przez Boga. Jeśli te zasady uszanujemy, mamy szansę poznać boski przekaz takim, jakim on go podał. Jeśli je zlekceważymy, na pewno popadniemy w błąd. Dlaczego na pewno? Bo dotarcie do prawdy Boga w sposób inny od tego, jaki on przewidział, nie doprowadzi do prawdy. Doprowadzi na bezdroża błędu, na których to dzisiaj znajdują się miliony chrześcijan, którzy tej właśnie zasady nie uznają. I właśnie z tego powodu, z powodu nieuznawania tej zasady, są w stanie większego lub mniejszego zamieszania. Błądzą sami i jeszcze innych w błąd wprowadzają. Taki jest niestety smutny obraz dzisiejszego chrześcijaństwa, dlatego tak jest ono porozbijane i jest tyle i różnych treści, jakie można spotkać od różnych chrześcijan. 2 Tymoteusz 3:13 zapowiada to. 2 Tymoteusz 3:13. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło. I teraz zauważmy końcówkę. Błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Myślimy, że on mówiąc o tych, że będą błądzić, drugich w błąd prowadzać, miał na myśli inne treści niż religijne, niż chrześcijańskie, niż biblijne? Nie, miał na myśli te chrześcijańskie. Jego nie interesują błędy polityczne, historyczne, ani żadne inne. Tylko, że ludzie źli i oszuści, marzący o karierze wielkich nauczycieli, narzędzi Boga, którymi sami się czynią, coraz bardziej będą brnąć w zło. Dosłownie będą brnąć do gorszego. No to jak gdyby coraz bardziej z mniejszego zła w większe zło. Błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Powtórzmy zatem tę ważną rzecz. Jezus nie oświeca indywidualnie każdego dziecka Bożego. Lecz robi to przez aniołów trzymanych w swojej prawej ręce. Pamiętajmy. Bóg źródłem. Jezus odbiorcą prawdy od Boga. Potem bardzo ważny element między po Jezusie anioł, ci wybrani przez, pierwsi to byli apostołowie w okresie efeskim, ci wybrani przez Jezusa i trzymani w jego prawej ręce, czyli są będący pod jego pełną kontrolą, i na końcu lud Boży, potem aniele, od tego anioła odbierający prawdę, którą Jezus temu aniołowi przekazał. Więc jeżeli ktoś nie odbiera tej prawdy od tego anioła, tylko z dowolnego innego źródła, no to nie odbiera prawdy od Jezusa, bo Jezus nie podaje inaczej, jak przez tych aniołów. Gdyby Bóg, Jezus, prowadzili każdego indywidualnie, każdego chrześcijanina, przez bezpośrednie udzielanie im prawdy, to wszyscy wierzylibyśmy podobnie i bylibyśmy w jedności. Gdyż Bóg nie podawałby innego zrozumienia jednemu, a innego zrozumienia drugiemu. Na przykład, nie pokazywałby jednemu, że jest trójcą, tak, jednocześnie jednym, jednocześnie trzema bogami, a drugiemu nie pokazywałby, że jest jako jedyny najwyższy, że jedyny jest najwyższym i że nawet Jezus jest niższy od niego. Nie pokazywałby na przykład jednemu, że jako jedyny nie ma początku, a Jezus to jego pierwsze stworzenie, którego kiedyś nie było, chociaż Bóg był i jest od zawsze. Że Duch Święty to boski charakter, wpływ, moc, a nie osoba. Tak jeden uważa, że większość, że to osoba, Duch Święty niestety uważa, a inni, mniejszość, ale też uważają, że Duch Święty to boski charakter. A niektórzy mówią, że to jest osoba, trzecia osoba Trójcy. Pojawia się tylko pytanie, dlaczego przeciwko Duchowi z jakiegoś powodu wolno grzeszyć, bo tak nasz Pan powiedział, że grzech przeciwko Duchowi, przeciwko Jezusowi będzie wybaczony, ale przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie. Tak, czyli jeszcze raz, bo to chyba powiedziałem nie tak. Więc Duch Święty to nie osoba, przeciwko której z jakiegoś powodu nie wolno grzeszyć, bo Bóg powiedział, że takie, Jezus powiedział, że takie grzechy nie będą przebaczone, ale z jakiegoś powodu pozwolił Jezus grzeszyć przeciwko sobie. Można grzeszyć przeciwko Jezusowi, a nie przeciwko Duchowi Świętemu. Tak jakby Duch Święty był ważniejszy od Jezusa. Dlaczego wolno grzeszyć przeciwko Jezusowi, a nie wolno grzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu? Bo Duch Święty to nie osoba, tylko ten umysł, usposobienie. Jeżeli go nabędziesz, najpierw musisz go nabyć. Żeby móc przeciwko niemu zgrzeszyć, musisz go najpierw nabyć. Żeby móc zgrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu, najpierw trzeba tego Ducha Świętego posiąść. Inaczej nie możesz przeciwko niemu zgrzeszyć, bo będzie to niemożliwe. To z tego powodu Jezus powiedział, że wszelkie inne grzechy, nawet przeciwko Synowi Człowieczemu będą przebaczone, ale przeciwko Duchowi Świętemu nie. Bo jeżeli posiadłeś Ducha Świętego, a potem grzeszysz, to jest to grzech świadomy. Więc jeżeli świadomie grzeszysz, chcesz grzeszyć, możesz nie grzeszyć, a mimo to chcesz grzeszyć, bo coś tam, bo ci się to podoba, nieważne dlaczego, ale chcesz to zrobić, nie musząc tego robić, no to jakie przebaczenie cię może? Nie może ci tego przebaczyć. Ale to już nie będę tego rozwijał, bo odchodzimy od tematu. Nie mówiłby jednemu, że jego dusza jest nieśmiertelna, tak jak niektórzy twierdzą, że mają taką duszę, a drugiemu, że jest śmiertelna, bo są tacy, na przykład ja, którzy uważam, że moja dusza jest śmiertelna, bo tak z Biblii rozumiem, że moja dusza nie jest nieśmiertelna, ale śmiertelna, że umrę i gdyby nie zmartwychwstanie dzięki śmierci Jezusa za mnie, to nigdy bym z tego grobu nie wrócił i nie kontynuował życia w żadnej postaci. Z chwilą ostatniego mojego tchu tutaj na ziemi byłby koniec mojej egzystencji na zawsze. Nie uczyłby jednego, że po śmierci trafi do piekła, a drugiego, że trafi do czyśćca, a trzeciego, że trafi do nieba, a czwartego, że trafi po prostu do grobu, do dołu w ziemi, w którym będzie nieświadomy niczego. Nie będzie niczego widział, nie będzie niczego słyszał. Że gdy jeden umrze, to będzie wiecznie odpoczywał w grobie, a drugi pozostanie w nim tylko do czasu zmartwychwstania, po czym wyjdzie z tego grobu i będzie znowu żył. Nie zachęcałby jednych, żeby w tym życiu przyprowadzali wszystkich do Boga w Jezusie, a innych nie zachęcałby do głoszenia tylko na świadectwo, w celu wyłowienia niektórych nielicznych jednostek o właściwym stanie serca, które potrafią iść wąską drogą samoofiary, samozaparcia. Nie zapraszałby jednych do klasy niebiańskiej, a drugiemu nie mówiłby, że drzwi do tej klasy już są zamknięte i nie można wejść, bo komplet. Nie mówiłby jednemu, że cielesny Izrael został na zawsze odrzucony od łaski Boga, a drugiemu, że Izrael cielesny odegra główną rolę w zaprowadzaniu Królestwa Bożego na ziemi. Czemu służy odbudowa państwa Izrael, zgromadzenie do jego ojczyzny, przewidziany dla niego przez Boga jako potomków Abrahama, przez Izaaka i Jakuba. To podkreślam. Abraham miał wielu potomków, także ci wszyscy Arabowie w ogóle to są potomkowie Abrahama. Ale Bóg wybrał potomków Abrahama przez Izaaka i Jakuba. Potem już tylko 12 pokoleń. Nie przez Ismaela czy Ezawa. Pamiętajmy o tym, co pisze Biblia. Te i liczne różnice w rozumieniu praw Biblii przez chrześcijan dowodzą, że poszczególni chrześcijanie nie są indywidualnie osiedzani prawdą przez Boga i Jezusa, lecz czerpią tą prawdę z innego źródła, którym najlepiej, żeby była Biblia, która w swojej treści zapisanej wewnątrz zwoju, tak, objawienie 5 rozdział czytaliśmy, czyli jeśli chodzi o doktryny, proroctwa, typy, jest wyjaśniana przez Jezusa za pośrednictwem aniołów, których trzyma On w swojej prawej ręce. Nie tych, którzy sami się za takich aniołów podają. Na szczęście dla rozwinięcia ducha usposobienia Chrystusowego najważniejsze jest to, co zapisano na zewnątrz zwoju, czyli różne historie, obietnice, przykazania i napomnienia biblijne, które można poznawać samodzielnie. Są zapisane na zewnątrz zwoju. Nie potrzeba zrywać żadnej pieczęci, ani nie potrzeba mieć pomocy anioła, żeby je zrozumieć. Więc można je poznawać samodzielnie, można i należy zgodnie z nimi postępować, a przez to będziemy stawali się podobnymi do Jezusa w charakterze. Co jest najważniejsze? Ten duch, chwalenie Boga w duchu najpierw, a w prawdzie na drugim miejscu. Bo kto ducha Chrystusowego nie ma, powiada apostoł, ten nie jest jego. Kto ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest jego. Rzymian 8:9, kto chciałby sobie to przypomnieć. Nasz kontakt, nasza społeczność z Bogiem zależy zatem od ilości ducha, ilości usposobienia Boga w naszym umyśle, woli i sercu. Od ilości Jego myśli w naszej głowie, od ilości Jego pragnień w naszej woli i od ilości Jego uczuć w naszym sercu. Nabywanie i posiadanie tego ducha jest tak ważne, że nawet nasze modlitwy, nasze rozmowy z Bogiem są mniej lub bardziej skuteczne, zależnie od tego, ile Ducha Bożego posiadamy w umyśle. Zobaczmy już na koniec, to będą dwa ostatnie cytaty. Objawienie 8:3. I przyszedł inny anioł i stanął przy ołtarzu, mając złotą kadzielnicę. I dano mu wiele kadzidła, aby je ofiarował wraz z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu przed tronem. Zwracam uwagę na kadzidło, które miało być ofiarowane wraz z modlitwami wszystkich świętych. Tym kadzidłem jest nic innego jak nasze najlepsze ludzkie uczucia. Kadzidło. Piękny zapach po spaleniu daje. Wobec tego, gdy oddajemy Bogu nasze najlepsze, piękne uczucia, nasze kadzidło, nasze ludzkie uczucia, przy okazji zauważmy, że to kadzidło spadało na ogień, było tam spalane i zamieniało się w tą piękną woń. Samo kadzidło jako takie może nie pachniało ładnie, pachniało ładnie po spaleniu. Więc to kadzidło, nasze najlepsze ludzkie uczucia, chociaż są one najlepsze, jakie mamy i Bóg chce, żeby je oddawać, to wiadomo, są jeszcze niedoskonałe. Dlatego też Bóg doprowadza ich do kontaktu z ogniem doświadczeń. W tychże doświadczeniach one się spalają i zamieniają w piękne, jeszcze piękniejsze zalety charakteru, które Bóg chce w nas rozwinąć. Wobec tego kadzidło, z którym przychodzimy do Boga, spalone na ołtarzu po kontakcie z ogniem, zamienia się w piękne zalety charakteru, które razem z naszymi modlitwami mają wielkie dla Boga znaczenie, bo ofiaruje je ktoś, dziecko Boże, w bardzo dużym stopniu napełnione tym samym duchem, co Bóg. Więc jest zgodność między nimi, między tym, co jest w umyśle woli sercu Boga i tym, co jest w umyśle woli i sercu takiego dziecka Bożego. Więc takie dziecko Boże o coś prosi, ma to zupełnie inną wartość przed Bogiem, niż jak prosi ktoś, kto swoją myślą woli sercu jest bardzo niepodobny, albo w niewielkim stopniu podobny do tego, co Bóg ma w swoim umyśle woli sercu, no i co Jezus ma. Podobnie zobaczmy do Jakuba 5:16. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się za jedni za drugimi, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Wiele może. Ale właśnie ta modlitwa sprawiedliwego, tego, który jest w Jezusie. Bo on jest sprawiedliwy nie sam z siebie, tylko przez sprawiedliwość Jezusa, bo w nim trwa. Jest dzieckiem Bożym, naśladowcą Jezusa. A to kadzidło, z którym przechodzimy, to jeszcze wrócę do tej myśli kadzidła, bo tutaj jest bardzo ważna myśl, którą chciałbym podkreślić. Skoro z tym kadzidłem stoimy przy ołtarzu symbolicznym i to kadzidło pada na ogień i tam się spala, to pomimo tego ognia doświadczeń nie uciekajmy od tego miejsca, w którym ofiarujemy się Bogu. Nawet jak tam jest bardzo gorąco się zrobi, ponieważ gdy uciekniemy, to nasze najlepsze ludzkie uczucia kadzidła spadną na ziemię albo i będą zostaną zmarnowane. Nie zamienią się w piękne zalety charakteru, ale jeżeli pomimo wysokiej temperatury przy tym ołtarzu, przy tym ogniu. Będziemy tam stali, nasze kadzidło będzie padało na ten ogień, będzie zamieniało się w piękne zalety charakteru, to w końcu one się w nas wszystkie pojawią. A o to właśnie chodzi, żeby rozwinąć w sobie charakter podobny do charakteru usposobienia Boga. Charakter usposobienie to to, co mamy w myśle, w woli i sercu. To właśnie przez tego ducha, przez to usposobienie Bóg i Jezus mieszkają albo nie mieszkają w nas. Są blisko nas albo daleko od nas. Im jesteśmy bliżej kogoś, tym bliższą mamy z tym kimś społeczność. Możemy rozmawiać nawet szeptem z tym kimś, jak jesteśmy blisko. Im jesteśmy dalej, tym społeczność jest bardziej utrudniona albo nawet czasami całkowicie zanika. I już tej osoby ani nie słyszymy, ani nie widzimy, a czasem nawet przestajemy o tej osobie myśleć, bo tak jesteśmy już daleko. Oby nigdy nie spotkało to nas w naszej relacji z Bogiem i Jezusem. Dziękuję za uwagę.